12:10 na naszych zegarach. Witam, Jaśmina Nowak i zapraszam na dzisiejszy Kurier w samo południe i przechodzimy już do naszej pierwszej rozmowy. Jest z nami dr Adam Eberhardt, wicedyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry.
No to zacznijmy proszę od informacji, co wiemy na temat ukraińskiej operacji zbrojnej w obwodzie kurskim.
No, Ukraińcy się okopują, doprowadzili do zniszczenia 3 mostów na rzece Sejm, co będzie utrudniało Rosjanom nie tylko odzyskiwanie utraconych terenów, ale być może pozwoli Ukraińcom nawet je powiększyć o rejon Głuszkowski przy granicy z Ukrainą. No i myślę, że traktują tę ofensywę, operację jako budowę swojej pozycji negocjacyjnej, jako gromadzenie pewnego żetonu negocjacyjnego, gdy dojdzie do negocjacji pokojowych. No ale wpierw trzeba oczywiście zajęte tereny obwodu kurskiego utrzymać.
Tutaj powiedział pan o tym wymiarze politycznym, o tych politycznych celach Kijowa. Jak to wygląda z punktu widzenia właśnie militarnego, wojskowego? Jakie cele tutaj stawia sobie Ukraina w obwodzie kurskim?
No proszę zobaczyć, że Rosjanie posuwają się na Ukrainie do przodu, szczególnie w obwodzie donieckim, to już kilka kilometrów od Pokrowska, dużego 60-tysięcznego przed wojną miasta. Myślę, że kalkulacja ukraińska polega na tym, że dużo trudniej Rosjanom będzie odzyskiwać utracone tereny na obszarze Federacji Rosyjskiej. Proszę pamiętać, jak Rosjanie zajmują ziemię, jak Rosjanie prowadzą ofensywę. Oni nie pozostawiają przejmowanych miastach kamienia na kamieniu, ostrzałem artyleryjskim, szturmami, więc oczywiście różne rzeczy widzieliśmy. Pamiętamy zniszczone Grozne, miasto wchodzące w skład Federacji Rosyjskiej, ale myślę, że Rosjanom dużo trudniej będzie odzyskiwać utracone obwody, obszary obwodu kurskiego. Będą musieli z powodów politycznych, wizerunkowych robić to z mniejszą brutalnością i to jest szansa dla strony ukraińskiej.
A proszę powiedzieć, czy w pańskiej ocenie Ukraińcy będą starali się pójść dalej w kierunku Kursku? Czy mają w ogóle takie możliwości, takie zasoby?
Nie, mi się wydaje, że takich zasobów nie ma. Myślę, że obecnie się szacuje, że Ukraińcy kontrolują około 1000 km2, około kilkudziesięciu miejscowości. Należy to szacować. Myślę, że jak powiedziałem, możliwe są pewne zyski na obszarach sąsiadujących z linią frontu, szczególnie obszarach przy granicy z Ukrainą, natomiast bardzo jak gdyby nie sądzę, żeby Ukraińcy dysponowali potencjałem, aby iść dalej. Ale to, co zajęli, już jest i tak olbrzymim bólem głowy z perspektywy Władimira Putina.
No właśnie, jaką narrację przyjmuje Władimir Putin? Mamy już jakieś oficjalne komunikaty z Kremla? No bo jeżeli przyjmiemy, że Ukraińcom uda się utrzymać przynajmniej przez kilka miesięcy, być może to już będą tereny odbite, ale załóżmy taki scenariusz, że przez kilka miesięcy Ukraińcy są na tych ziemiach, no to jak Władimir Putin przygotowuje Rosjan na taki scenariusz? Co mówi?
Tak krótkoterminowo Rosjanie oczywiście są w stanie wykorzystywać działania ofensywne strony ukraińskiej. Oni podkreślają, że sprawdza się to, co od początku mówił Kreml, że Ukraina jest zagrożeniem dla miłujących pokój Rosjan, że przestrzegali, że trzeba Ukrainę zdemilitaryzować, bo inaczej Ukraina będzie atakowała nasze obszary. Więc to z punktu widzenia propagandy kremlowskiej, co się obecnie dzieje, ofensywa ukraińska, ona doraźnie, bardzo krótkoterminowo ją się da jakoś sprzedać, jakoś opakować. Ale oczywiście pamiętajmy, że w średniej i dłuższej perspektywie niezdolność do odzyskania tych terenów będzie źle wpływała na postrzeganie konfliktu zbrojnego przez Rosjan, będzie budowała wśród Rosjan przeświadczenie, że jednak ta wojna przyszła do nich, że to być może jest zły pomysł, kontynuowanie tej wojny, to jest tak naprawdę pewien czynnik, który będzie wspierał no, ten główny, no właściwie może powiedzieć pewnie zasadniczy plan ukraiński, czyli czekanie na rosyjską implozję, na załamanie wewnętrzne. Ale czy to się wydarzy w ciągu miesięcy, lat czy dziesiątek lat, to tego oczywiście nie wiemy.
A czy jest w takiej rosyjskiej scenie politycznej ktokolwiek, kto byłby w stanie, kto mógłby zastąpić Władimira Putina?
No, tego dzisiaj oczywiście nie ma, no bo w dyktaturach jest tak, że nie ma wicedyktatora, że nie ma generalnie ludzi, którzy mogliby w elicie stanowić alternatywę wobec przywódcy. No chyba, że przywódca ma syna, którego przygotowuje na swojego następcę, to zupełnie coś innego. Ale jeżeli by zabrakło, a wcześniej czy później zabraknie Putina, no to oczywiście dojdzie do wypracowania, gdyby ktoś się znajdzie. No pytanie, czy ten ktoś będzie po pierwsze gwarantował pewną stabilność, układ, jakąś równowagę sił w różnych grupach, koteriach około kremlowskich, to po pierwsze. Po drugie, na ile będzie miał legitymizację do rządzenia, czy będzie musiał iść na kompromisy, czy będzie był w stanie utrzymać bardzo silną swoją władzę. No i po kolejne, każdy inny nowy przywódca rosyjski, on będzie miał większe pole manewru, on będzie mógł wycofywać się z niektórych decyzji podejmowanych przez Putina, bo dużo łatwiej oczywiście zrzucać na błędy i wypaczenia poprzedników, niż samemu się do błędów przyznawać.
To jeszcze weźmy pod uwagę taki scenariusz, no bo wiemy o tym, że no Rosja posiada takie siły, które mogłaby przekierować właśnie tam do obwodu kurskiego. Nie chce tego robić, bo pewno nie chce tracić innych ważnych punktów na całej linii frontu. Ale jeżeli przyjmiemy taki scenariusz, że Rosja jednak zdecydowałaby się na odbicie tych terenów, czy Ukraina pozwoliłaby sobie, może pozwolić sobie na stratę no tak dobrych, tak silnych wojsk, które teraz tam stacjonują, co to mogłoby oznaczać dla całych sił zbrojnych Ukrainy?
No, to też pamiętajmy o tym, że te siły, które są zgromadzone z obu stron na kierunku kurskim, to jest jednak niewielki odsetek tego, co walczy na liczącej 1000 kilometrów linii frontu. Jeżeli chodzi o Rosjan, to na froncie łącznie można powiedzieć tak w zaokrągleniu, że walczy około 500 000 rosyjskich żołnierzy. Dane, którymi dysponujemy, wskazują, że na tym odcinku frontu na terytorium Federacji Rosyjskiej w obwodzie kurskim jest tych żołnierzy około 5, może 7 tysięcy, bo to jest niewiele ponad 1% składu osobowego. Oczywiście pani redaktor ma rację, Rosjanie nie chcą przesuwać tych żołnierzy, chcą kontynuować ofensywę na Pokrowsk, utrzymać, ustabilizować linię frontu w obwodzie kurskim poprzez wykorzystywanie pododdziałów rezerwowych. Natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę, no Ukraina szacuje się, że zgromadziła na tym teatrze działań wojennych około 10, może kilkunastu tysięcy żołnierzy. To jest przy dobrym okopaniu się, przy tych barierach w postaci rzeki, która tam jest, przy tej niezdolności, jakby przy problemach rosyjskich z prowadzeniem wojny totalnej, która by zniszczyła absolutnie zajęte obszary, o czym wspominałem, no to Rosjanie by musieli tam wysłać, no nie wiem, 3-4 dywizje, kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, żeby starać się zająć, a jakby się jeszcze to nie udało, no to do tego dochodzi problem wizerunkowy. Myślę więc, że Rosjanie również będą chcieli utrzymać po prostu linię frontu i może jakoś tam licząc na to, że uda się Ukraińców jakoś wcześniej, a może później z tego terytorium wycisnąć. Ale problem, jak powiedziałem, problem dla Putina jest duży. To nie jest tak, że znaczy łatwiej było ten teren utracić, niż go dzisiaj odzyskać i tego świadome jest dowództwo rosyjskiej armii.
Pojawiła się też jedna koncepcja, no na razie to takie doniesienia medialne. Ilja Ponomariow, deputowany do Dumy, znany przeciwnik Władimira Putina, stwierdził, że utworzenie nowych organów władzy w obwodzie kurskim i wpuszczenie tam rosyjskich opozycjonistów byłoby właściwym krokiem. Czy myśli pan, że taki scenariusz jest realny, że ukraińskie władze mogłyby podjąć się takiego kroku?
No nie, to jakby ja monitoruję pomysły różne, dość radykalne zazwyczaj Ilji Ponomariowa. To jest opozycjonista, który uważa, że z Putinem rosyjska opozycja musi walczyć środkami militarnymi. Nie wydaje mi się, żeby tego typu działania one mogły nabrać jakiejś powagi. No też pamiętajmy, że największe miasteczko zajęte przez stronę ukraińską to jest ta Sudża, to jest przed wojną tam mieszkało 5000 ludzi. No dzisiaj tam mieszka mało kto pewnie, bo większość Rosjan uciekła, wyjechała. Więc to też nie budowałbym takiego poczucia, że tutaj właściwie doszło do koreanizacji Rosji i Ukraińcy są w stanie sformować na terenach okupowanych alternatywną elitę wobec Kremla i alternatywne przyszłe struktury władzy. Myślę, że tego typu działania zakończyłyby się, miałyby w końcu właściwie efekt bardziej kabaretowy niż jakiekolwiek korzyści polityczne.
Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Dr Adam Eberhardt, wicedyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.